geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa. Dziś, no niestety, będziemy mówili o tragedii, której doznaje wiele europejskich krajów, Grecja przede wszystkim, czyli wielkie pożary, ale także historie, które opowiadamy na marginesie tych wielkich pożarów. Trochę o często gospodarce tych krajów, trochę o polityce. Za każdym razem tego rodzaju tragedie ukazują nam trochę drugie oblicze tych krajów. Moim rozmówcą jest Jarosław Kociszewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Byłeś tam na miejscu. To wielka tragedia tych ludzi, których tam spotkałeś, ale też odnoszę wrażenie, że taka tragedia Grecji, która trochę niespodziewanie jakby ją przeżywa, mimo tego, że te pożary no właściwie każdego lata przechodzą przez Grecję kontynentalną i greckie wyspy.
Pożary rzeczywiście się zdarzają, często są wywoływane przez deweloperów, natomiast od wielu, wielu lat, jeśli nie dekad, nie było takiej tragedii, bo tym razem chciwość, która popycha ludzi do podpalenia lasów, połączyła się z zupełnie niezwykłą pogodą, to znaczy zawiał wiatr zmienny, bardzo silny, to był w zasadzie sztorm o sile 11 w skali Beauforta, który spowodował, że pożar kompletnie wymknął się pod kontroli i spaliło się miejsce, które wszystkim wydawało się bezpieczne, a więc miasto Mati, położone miasteczko Mati, takie willowe, położone u stóp wzgórz nad morzem, oddzielone od głównej części lasów autostradą. No ale to wszystko nie pomogło. Pożar w ogóle bez problemu wszedł w kilkanaście minut ze wzgórz, przeskoczył przez wypalił dużą część tego miasteczka.
Gdy byłeś tam na miejscu, to rozumiem, że wysłuchiwałeś też ogromnej ilości opowieści o bohaterstwie ludzi, którzy woleli zginąć, ratując bliskich, ratując zwierzęta. To w ogóle historie, które no, przy tego typu okazjach ukazują nam człowieczeństwo.
To nie chodzi o bohaterstwo ludzi, którzy tam byli w czasie pożaru, bo ci, którzy byli w czasie pożaru, po prostu zginęli. Znaczy, to był kataklizm, czy burza ognia, która przemieszczała się z prędkością 100 km na godzinę z energią miotacza płomieni. Znaczy, tam nie było miejsca na bohaterstwo. Tam nikt nikogo nie był w stanie uratować. Tam można było tylko zawczasu uciec albo liczyć na szczęście, bo to był zmienny wiatr, który powodował, że nagle domy, które wydawały się być na trasie ognia, wychodziły bez uszczerbku, płynęło wszystko dookoła. Natomiast ogromne poświęcenie i zaangażowanie to było widać, to widziałem natychmiast po. Bo mobilizacja Greków jest zupełnie nieprawdopodobna. I to jest taka mobilizacja zupełnie spontaniczna, poza strukturami państwowymi, bo państwo jako takie nie bardzo działa. I oczywiście Grecy mają o to ogromną pretensję. Z drugiej strony to jest taki kraj czy społeczeństwo, które w dużej mierze żyje taką łudą anarchii, chciałoby żyć w komunie. To państwo jest, nie do końca się mu ufa, politycy są gdzieś tam w ogóle w oderwaniu od rzeczywistości, w związku z tym zaraz po pożarach to wszystko jeszcze dymiło, pojawili się wolontariusze, którzy jak tylko mogli nieśli pomoc, przynosili wodę, bardzo szybko okazało się, że jest więcej chętnych do oddawania krwi niż potrzeba. To jest dokładnie ta sama reakcja, którą obserwowaliśmy w czasie kryzysu uchodźczego, gdzie my u nas mieliśmy problem z uchodźcami, których w Polsce nie było. Natomiast Grecy natychmiast się zmobilizowali, prawnicy za darmo udzielali porad prawnych, ludzie uczyli uchodźców i imigrantów języka i społeczeństwo jako takie greckie w dużej mierze sobie poradziło z tym problemem. Dokładnie tak samo wyglądało teraz. Tak samo wyglądała ta nieprawdopodobna wręcz mobilizacja.
Co na tobie zrobiło największe wrażenie, gdy tam przyjechałeś?
Cisza? To jest w ogóle bez wątpienia. To znaczy miasteczko, które powinno być tętnić życiem. Piękne, willowe dzielnice, które po prostu wymarły. To znaczy ulice stały, wypalone słupy energetyczne, szkielety budynków, ściany. Jeżeli nawet obok zaraz budynek, który nie był spalony, wypalone na drzewa, obok ich takie, których ogień nie dotknął, ale po prostu pożółkły od temperatury. Kałuże z przytopionego aluminium na jezdniach. Koszmarne zupełnie wrażenie. I tak jak jeden z moich rozmówców powiedział, to jest taka mała Hiroshima. To znaczy są miejsca w tym miasteczku, gdzie praktycznie wszystkie budynki zostały spalone i nawet nie bardzo będzie komu tam wracać, bo całe rodziny zginęły.
Gdy zacząłeś mówić o tym wątku politycznym, to ja oczywiście z chęcią o tym bym porozmawiał. Czy to jest tak, że to jest pewna smutna ocena, jeśli chodzi o, nie wiem, działanie greckiego państwa, czy słusznie premier Aleksis Tsipras przepraszał w imieniu swoim i całego rządu, mówiąc, że to nasza wina i że ponieśliśmy jakby, ponosimy konsekwencje tego. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie wobec tej tragedii?
Znaczy wobec tragedii ludzi, oczywiście, że to nie ma żadnego znaczenia. To znaczy, przeprosiny nie przywrócą życia żywym. W sytuacji, gdy rozmawiałem z mężczyzną, który przyszedł pocieszać na duchu znajomego, którego dom ocalał, ale 30 metrów dalej w budynku spłonęli rodzice tego mężczyzny z jego dziećmi. I co w takiej sytuacji polityk może powiedzieć? I to słów brakuje. Natomiast polityka oczywiście się przewija i teraz Grecy wskazują całą gamę winnych. Oczywiście Angela Merkel, która jest wrogiem numer jeden w Grecji wszystkiego, bo ona jest tą straszną kapitalistką, a Grecy chcieliby żyć w prawdziwym komunizmie najlepiej. I teraz to, że to się nie do końca układa w rzeczywistości, nie jest istotne, ale on tam, te lewicowe, bardzo silne myślenie czy mity są nieprawdopodobnie mocne. Mają za złe państwu to, że nie działa, że politycy od zawsze mówią, że jest za mało sprzętu, za mało strażaków, za mało samolotów. I wszystkie kolejne rządy to mówią, wybuchają kolejne pożary. I niewielu Greków, myślę, wierzy, że teraz to się zmieni, bo oni po prostu nie wierzą swoim politykom. Więc
no to dobrze, to zacznijmy od tej Angeli Merkel. To znaczy, że mówimy, że ten mit związany z okresem kryzysu i niemieckimi obowiązkami nakładanymi na kolejne greckie rządy w okresie kryzysu został tak silnie zapamiętany, że to jest ten schemat, który powoduje, że ona jest winna za każdym razem, jak się w Grecji coś zdarzy?
Tak, to znaczy, to nawet nie jest, to nie jest bardzo racjonalne nawet myślenie. Ono jest po prostu winna wszystkiemu. I Grecy są głęboko przekonani, że to ona rządzi ich krajem. I to niemieccy politycy mówią greckim politykom, co mają robić. I jest to bardzo powszechny sentyment. To znaczy Grecy w osobie Angeli Merkel widzą wszystkie wady złego kapitalistycznego świata, który czyha na ich wolność. Która jest absolutnie najlepszym przykładem jest dzielnica anarchistyczna w Atenach, do której nawet policja nie ma wstępu. I tak oni sobie wyobrażają, tam jeżdżą spsterzy greccy po to, żeby w imię jakiejś zupełnie czasami dziwacznej idei bić się z policjantami. I tutaj dla nich wrogiem numer jeden jest Angela Merkel. To nie są bardzo spójne sposoby patrzenia na świat, bardzo logiczne. Angela Merkel jest bardziej uosobieniem wszystkiego tego, co nie działa i wszystkiego tego, co jest złe w oczach Greków.
No tak, ale jedną z przyczyn, o której się mówi w wypadku tego rodzaju pożarów i potem ogromnych strat, które one wywołują, jest z kolei coś, o czym wspomniałeś, czyli ta trochę grecka samowola, czyli że to, że w Grecji bardzo dużo rzeczy, które się buduje, jest samowolami budowlanymi, że to budowanie jest trochę bez ładu i składu, no i w związku z tym też te niebezpieczeństwa. Czyli rozumiem, że winni są raczej deweloperzy niż ci ludzie, którzy, nie wiem, kupują od nich te mieszkania czy te domy.
Znaczy w tym wypadku oczywiście winna jest, wszystko na to wskazuje, że winna jest po prostu nieprawdopodobna chciwość, bo deweloperzy... Mat jest, czy było, przepięknym, willowym miasteczkiem, jednym z ulubionych miejsc dla bogatych Ateńczyków, żeby pojechać na wakacje, na urlop, tam mają willę, tam trzymali swoje dodatkowe samochody, swoje łodzie, przyczepy kempingowe... I na wzgórzach nad Maty piękne wille można budować z widokiem na morze, tyle że tam jest, był las piniowy, którego nie wolno wycinać. W związku z tym chciwi deweloperzy regularnie wywoływali tam pożary, bo potem mówili o jej spłonęło, no ale skoro już spłonęło, no to pozwólcie nam tam zbudować kolejną willę, kolejną dzielnicę, kolejne budynki. I tak to się kręciło. Wszyscy o tym wiedzieli. Aż doszło do tej niesamowitej tragedii. To jest takie zupełnie racjonalne i bardzo przyziemne, potwornie bolesne wytłumaczenie tego, co się wydarzyło.
Gdy patrzyłeś na te wydarzenia, to czy także pojawił się ten wątek polityki, czyli mówiąc najkrócej, czy premier Tsipras po tej tragedii będzie miał kłopoty z utrzymaniem się przy władzy, czy to jest historia, która nie ma związku jakby z bieżącymi preferencjami wyborczymi Greków? Sam mówiłeś o lewicowości greckiej opinii publicznej. Jak rozumiem, premier nadal jest lewicowy.
Ale premier jest politykiem, politykom się nie wierzy. Ja myślę, że w tej chwili jego władza jest niezagrożona, wielką niewiadomą. Teraz znowu wraca, jest szansa na, czy wielu Greków uważa, że jest szansa na powrót Janisa Varoufakisa, byłego ministra finansów, człowieka, który w oczach Greków postawił się, sprzeciwił się Angeli Merkel. Natomiast myślę, że za wcześnie jest jeszcze, żeby tak przekładać to, co się wydarzyło na głosy, na poparcie polityczne. Znaczy, pamiętajmy, że nadal nie wszystkie ofiary zostały odnalezione, pogrzeby dopiero się rozpoczynają. W związku z tym rozliczenia polityczne nastąpią, natomiast na razie Grecy myślę, że są nadal w stanie szoku wywołanego tym, co się stało z nimi. Zupełnie potwornymi historiami, które nadal są opowiadane.
Dobrze, bardzo Ci dziękuję, choć nie kryję, że ta rozmowa o greckiej polityce wydała mi się też ciekawa, dlatego że odnoszę takie wrażenie, że my o greckiej polityce niewiele wiemy i przy okazji dopiero tej tragedii, no mówiąc najkrócej, trochę naskórkowo, ale polska opinia publiczna na chwilę przeniosła się do Grecji i trochę zaczęła myśleć o tym miejscu inaczej niż przez pryzmat wakacji na greckich wyspach. No, ale to jakby
Grecy zupełnie inaczej niż my patrzą na świat, na pracę, na funkcjonowanie. Taka ciekawostka. Często Grecy mają nam za złe, że zniszczyliśmy tak fantastyczny ustrój, jakim był komunizm. No dla Polaka brzmi to naprawdę absurdalnie, ale tam tak jest. Oni naprawdę inaczej, wielu z nich przynajmniej naprawdę inaczej patrzy na rzeczywistość.
No dobrze, ale to w takim razie znowu mnie zaintrygowałeś, to nie spotykałeś na sympatyków z kolei, nie wiem, greckiej skrajnej prawicy? Raczej to jest tak, że oni mieszkają na Peloponezie albo gdzieś indziej?
Na wsiach to jest bardziej... to znaczy w Atenach jedną z najgorszych rzeczy, jaka może być się wydarzyć, to jest bycie posądzonym o sympatię faszystowską. Wszystko może być sympatią faszystowską, łącznie z tym, że skrajną prawicą będą ci, którzy czują sentyment do antycznej Grecji. Naprawdę, to jest bardzo dziwne i brzmi bardzo dziwne, długo można o tym rozmawiać. A na wsiach ludzie poparli Złotą Jutrzenkę, dlatego że Złota Jutrzenka mówiła o kościele i o religii. no bo to tacy mili ludzie mówią o Kościele. To jest dziwne. Znaczy, to się naprawdę wymyka takim naszym spojrzeniem na politykę, naszym podziałom politycznym. Grecy są szalenie podzieleni. To jest też w dużej mierze, że te podziały są takie zwyczajowe. To znaczy, rodzina jest lewicowa, zawsze była, dzielnica jest lewicowa, zawsze była. Albo ktoś z racji na usytuowanie społeczne jest prawicowy, w związku z tym ci inni go nie lubią. To wcale niekoniecznie są spójne światopoglądy, to znaczy w Grecji naprawdę można być komunistą albo podawać się za komunistę, a równocześnie być człowiekiem wierzącym na przykład. Także to inaczej wygląda.
To prawda, no to znamy Portugalię, w której stosunek do muzyki fado wyrażał stosunek do Salazara i jego dyktatury. No ale to jakby to powiedzieć też minione czasy. Jarosław Kociszewski był moim rozmówcą z Wirtualnej Polski, świeżo po powrocie z Grecji. Bardzo Ci dziękuję za tę gorącą relację.
Dziękuję bardzo.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Tydzień temu rozmawialiśmy o pierwszych wrażeniach po szczycie Putin-Trump. Próbowaliśmy dociec, co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami. Wiele wskazuje na to, że jeśli podjęto jakieś decyzje w tej sprawie, to dotyczące Bliskiego Wschodu. Witold Repetowicz, ekspert spraw międzynarodowych, szczególnie bliskowschodnich, publikujący zdaje się znowu w Defense 24, więc tam możecie Państwo między innymi znaleźć jego publikacje. To chciałem Cię spytać, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Bliski Wschód? Czy tam widać już jakieś skutki porozumienia pomiędzy Putinem a Trumpem?
Tak, oczywiście widać. Przede wszystkim jednym z tych skutków jest to, że Izrael nie przeszkadza w prowadzeniu przez armię syryjską operacji w południowej Syrii. Chodzi o prowincję Dera oraz Kunejtra. Tam jeszcze niedawno znaczne tereny były pod kontrolą rebeliantów, dżihadystów, państwa islamskiego. W tej chwili wszystkie operacje się już kończą, a Izrael tak jak wcześniej dokonywał pewnych ataków na siły syryjskie, na siły irańskie, to teraz zgodnie z wszystkim tym, co wiadomo o ustaleniach między Netanyahu, Putinem i Trumpem, to w zamian za to, że Irańczycy nie będą przy granicy z Izraelem, a Rosja będzie gwarantować układ o rozdzielaniu stron syryjskiej i izraelskiej na wzgórzach Golan, Izrael po prostu przestał przeszkadzać w odbijaniu tych terenów przez armię syryjską. Więc jest to jeden z efektów tego porozumienia. Natomiast drugim efektem tego porozumienia jest rosnące oczekiwanie, takie rosnące przecieki, doniesienia o tym, że Amerykanie zamierzają się wycofać z północnej Syrii, z terenów, które znajdują się pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych. Tam również w tym obszarze kończy się operacja przeciwko państwu islamskiemu. Państwo islamskie jeszcze kontrolowało taki pas ziem wzdłuż granicy z Irakiem i w ostatnich dniach syryjskie siły demokratyczne, czyli ta koalicja zdominowana przez Kurdów, wyparła państwo islamskie praktycznie prawie już ze wszystkich tych terenów. I Amerykanie według wielu doniesień zamierzają się wycofywać z północnej Syrii. No i trwają w tej chwili dość intensywne negocjacje między władzami, między skrzydłem politycznym SDF-u a władzami syryjskimi na temat jakiegoś porozumienia politycznego, które gwarantowałby autonomię tych terenów, z jednej strony autonomię tych terenów, które są pod kontrolą SDF-u, a z drugiej strony jednak by przywrócił zwierzchność obecność Asada nad tymi terenami. No i też jest mowa o tym, ponieważ wciąż pozostają jeszcze dwie kwestie, jeżeli chodzi o Syrię, a mianowicie Idlib, prowincja Idlib, która jest opanowana przez dżihadystów, oraz północna część prowincji Aleppo, która jest okupowana przez Turcję. Tutaj Kurdowie zadeklarowali wstępnie, że mogliby uczestniczyć w operacji zbrojnej po stronie syryjskiej armii, jeśli obejmie to nie tylko Idlib, ale również właśnie tą północną część Aleppo, ponieważ tam jest region Afrinu, czyli kanton kurdyjski, który został podbity przez Turcję w lutym.
No dobrze, no ale to w takim razie, czy ja dobrze rozumiem sytuację, że głównym jakby beneficjentem porozumienia Trump-Putin, czy też tego trójstronnego porozumienia z Netanyahu, jest tak naprawdę Asad, który odzyskuje prawo do kontroli nad większością, czy też nad całym swoim krajem. Pytanie właśnie o rolę Kurdów, bo wiele osób uważało, że to porozumienie odbędzie się ich kosztem. Mówimy oczywiście w tym wypadku o Kurdach syryjskich.
To znaczy, ja bym nie zgodził się, żeby Asad był największym beneficjentem, ponieważ tutaj od dawna było wiadomo, że Asad pozostanie u władzy, także tylko najwięksi bujający w obłokach marzyciele mogliby myśleć jeszcze, że Asad może upaść.
Albo że zostanie podmieniony na kogoś mniej kontrowersyjnego.
No raczej to zależy kontrowersyjnego z czyjego punktu widzenia, ponieważ taka podmiana tylko i wyłącznie wzmocniłaby kontrolę rosyjską nad Syrią, więc to było też, jeżeli weźmiemy pod uwagę kandydatów na tą zmianę, no to raczej nie były to osoby mniej kontrowersyjne. Także poza tym tu nie chodzi o Asada, tylko o system. Także to nie miało większego znaczenia. Natomiast głównym beneficjentem tutaj jest Izrael, któremu Rosja zagwarantowała, że Iran nie będzie przy jej granicach, że będzie dążyć do pozbycia się Iranu w ogóle z Syrii. No i poniekąd również Rosja jest beneficjentem tego układu, ponieważ dostała na tacy całą Syrię. Tylko że Rosja znajduje się też troszeczkę między młotem a kowadłem, ponieważ złożyła sprzeczne obietnice z jednej strony Izraelowi, a z drugiej strony Iranowi. Musi w tej chwili lawirować między tymi dwoma państwami. Rosja stara się udawać, że jest przyjacielem i jednego, i drugiego kraju. No, a zważywszy na to, że Iran i Izrael znajdują się w stanie wrogości, Rosjanie są znani z baletu, ale tutaj wielkich piruetów trzeba dokonać.
No dobrze, no ale to w takim razie wróćmy do Stanów Zjednoczonych. Mówimy o ich chęci wycofania się z północnej Syrii. Czy to oznacza jakiś rodzaj chęci wyłgania się od tak zwanych problemów bliskowschodnich? Oczywiście poza ochroną Izraela i jego wsparciem.
W Stanach Zjednoczonych są dwie koncepcje, jeżeli chodzi o obecność w Syrii. Jedna koncepcja, którą jeszcze niedawno po swojej wizycie w północnej Syrii forsował senator Lindsey Graham, to jest pozostanie w Syrii i pozostanie w północnej Syrii, dążenie do tego, by doprowadzić do jakiegoś tam porozumienia między Kurdami a Turcją, do zwiększenia związków ekonomicznych. Ale ta koncepcja, wszystko wskazuje na to, że ta koncepcja od samego początku, po pierwsze, była nierealna, po drugie już jest nieaktualna. Natomiast właśnie drugą koncepcję, według źródeł bliskich władzom kurdyjskim, forsował między innymi Brett McGurk, czyli specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw walki z państwem islamskim. I ta koncepcja zakładała, że Amerykanie się wycofają, a po tym jak Kurdowie zawrą jakieś porozumienie polityczne z Asadem, a jednocześnie Rosja zagwarantuje, że na tych terenach nie będzie Iranu.
To w takim razie, jaka będzie rola Kurdów na koniec tego wszystkiego? Czy w tej sprawie można mówić o tym, że powstaną i też będą jakoś tolerowane przez władze ich enklawy na północy?
No, na razie nic nie wskazuje na to, żeby tak nie było. To znaczy, toczą się...
Czyli wycofanie Amerykanów nie oznacza pozostawienia Kurdów jakby na łasce władz syryjskich, a z drugiej strony Turcji?
W tej chwili trudno mówić o tym, żeby Stany Zjednoczone zostawiały Kurdów na łaskę Turcji, ponieważ relacje amerykańsko-tureckie nigdy nie były gorsze niż obecnie. Po ostatnich wystąpieniach prezydenta, twicie prezydenta Trumpa oraz wystąpieniu wiceprezydenta Pence'a na temat pastora Andrew Bronsona i zapowiedzi sankcji, nałożenia sankcji na Turcję, jeżeli pastor Andrew Bronson nie zostanie zwolniony do Stanów Zjednoczonych, to trudno sobie wyobrazić gorsze relacje amerykańsko-tureckie tutaj. Nie wydaje mi się. Zresztą takie sugestie, że Amerykanie zdradzili Kurdów i sprzedali ich Turkom, krążą od miesięcy i nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Natomiast faktem jest to, że Amerykanie chcą się wycofać. I też pytanie brzmi, kiedy się wycofają, to znaczy w jakich warunkach się wycofają i czy wcześniej dojdzie do tego porozumienia SDF-u z władzami w Damaszku. Tutaj wszystko jest kwestią przyszłości i nie można, nie jestem w stanie jej przewidzieć po prostu.
No dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tym elemencie, o którym zaczęliśmy już mówić, czyli tym rosyjskim szpagacie, który próbuje powodować, że Rosja jest z jednej strony bardzo dobrym partnerem Izraela, a z drugiej strony jeszcze wciąż partnerem Iranu. Czy Iran w tej chwili jest tym krajem, który jest najbardziej na celowniku prezydenta Trumpa i tam się będą działy rzeczy najciekawsze?
No tak, no oczywiście, że jest na celowniku prezydenta Trumpa i jest to poniekąd efekt pewnej bardzo silnej więzi łączącej Stany Zjednoczone z Izraelem i przyjęcia przez Stany Zjednoczone, przynajmniej przez tą administrację, percepcji, izraelskiej percepcji zagrożeń na Bliskim Wschodzie. Więc w tej percepcji Iran jest głównym zagrożeniem, które należy zlikwidować, to zagrożenie. Wczoraj pojawiły się pewne informacje w mediach australijskich, że istnieje groźba, iż Stany Zjednoczone przygotowują się do uderzenia na Iran. To oczywiście takie uderzenie będzie miało ogromne konsekwencje i to negatywne konsekwencje dla Bliskiego Wschodu. Natomiast no, nie jest to przesądzone.
Ale czy to oznacza polityczną presję na rząd w Iranie? Bo odnoszę wrażenie, że na razie jest to taka wymiana pewności siebie. Znaczy z jednej strony prezydent Iranu mówi o tym, że to będzie wojna wszystkich wojen, z drugiej strony prezydent Trump mówi, jestem gotowy, Ameryki się nie straszy.
To znaczy, jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, to jest on znany z bardzo kwiecistych, że tak powiem, tweetów. Jeżeli chodzi o Iran, to jest to taka specyfika irańska, że te wypowiedzi są również takie pełne ozdobników. Także to oczywiście powoduje pewne zagęszczanie atmosfery, ale jeszcze o niczym nie przesądza. Znaczy tutaj trzeba mieć świadomość dwóch rzeczy. Znaczy z jednej strony wojna z Iranem będzie szaleństwem i jeżeli ktoś myśli, że wojna doprowadzi do łatwego usunięcia władz irańskich obecnych, tak jak doprowadziła do usunięcia władz irackich w 2003 roku, no to się grubo myli. Iran to nie jest Irak. Jeżeli myśli ktoś, że można tak łatwo, chirurgicznie zniszczyć irański program atomowy, to tak jak to zostało zniszczone w Syrii czy Iraku wcześniej, to też się bardzo, bardzo grubo myli. Więc te kalkulacje okażą się błędne. Natomiast to jest więc racjonalnie, jeżeli spoglądać na kwestię racjonalnie, to do wojny nie powinno dojść. Natomiast niestety w polityce nie zawsze zwycięża element...
...i Rosja na Bliskim Wschodzie prowadzą.
Bardzo... Tak, będziemy to cały czas poznawać. Tutaj tylko warto mieć świadomość, że Rosja nie ma zbieżnych i nigdy nie miała zbieżnych interesów z Iranem. I tak naprawdę Rosji zależy na tym, żeby Iran wypchnąć z Syrii. Natomiast nie może tego za zbyt otwarcie okazać, ponieważ Rosja chce być jednocześnie beneficjentką sankcji nałożonych na Iran, a mianowicie przejąć kontrakty, które w wyniku sankcji straci Zachód.
No właśnie. To bardzo jeszcze raz dziękuję w takim razie. Witold Repetowicz był moim rozmówcą, a my kończymy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.